Rozdział 12. Szpiedzy. Myślicie, że powinniśmy zaczekać, aż Lilia do nas dołączy? Spytała Annie, przyglądając się sklepieniu tunelu. Cherry uniósł lampę. Nie wygląda, jakby w tej chwili miało się zawalić. Tunel był zbyt długi. Annie zaś narzuciła żwawe tempo. Zbyt żwawe. Wykorzystał zwisające sklepienie, żeby się zatrzymać i złapać oddech, mając nadzieję, że pozostali uznają to po prostu za ostrożność. Chociaż właściwie jak można to ocenić? Nie wiem, przyznała Annie. Podejrzewam, że się nie zawali, dopóki niczego nie dotkniemy, ale nie powinniśmy się tu kręcić. Gol mruknął coś pod nosem, dając im do zrozumienia, że oboje powariowali. Przyglądał się zwisającym z góry korzeniom drzewa. Cherry podszedł o krok i zdał sobie sprawę, że mina Gola była raczej oznaką zaciekawienia. Po chwili dostrzegł, co zauważył Gol. Światło nie przeświecało przez niektóre korzenie tak, jak powinno. Była za nimi jedynie nieprzenikniona ciemność. Cherry przesunął się bliżej, po czym wczepił się palcami w kaskadę białych korzeni i lekko nacisnął. Zabujały się bez najmniejszego oporu. Nie są do niczego przytwierdzone. Za nimi jest dziura. Pamiętacie, jak mówiłam, żeby nie dotykać? Zaczęła Annie, odsuwając korzenie na boki. Ojej! Zobaczyli przed sobą wejście do kolejnego tunelu. Takie same nadwyrężone mury podpierały ziemię i sklepienie. Cherry spojrzał na córkę przelotnie i uśmiechnął się, gdy podeszła i zajrzała do środka z błyszczącymi oczami. To się nazywa mieć szczęście, zauważyła. Jeżeli mielibyśmy tędy uciekać, moglibyśmy się tu przecisnąć. Jeśli ktoś nas będzie gonił i tego nie zauważy, to nigdy się nie dowie, gdzie się podzialiśmy. Chcesz obejrzeć? Spytał Cherry. No pewnie. Cherry popatrzył na Gola. Zostań tu. Jeśli usłyszysz, że tunel się zawalił, sprowadź Lilię. Gol wyglądał, jakby miał zamiar się sprzeciwić, jednak westchnął głęboko i przytaknął skinieniem głowy. Cherry przytrzymał korzenie, żeby Annie mogła przecisnąć się do środka. Poruszała się powoli, przesuwając lampę do ścian, sklepienia i ziemi, żeby je dokładnie obejrzeć. Korytarz był w podobnym stanie jak ten, którym szli. Miejscami podniszczony, w większości jednak wyglądał solidnie. Kiedy posuwali się coraz dalej, Cherry zaczął się zastanawiać, jak Lili poszła rozmowa z Kallenem. Nie zobaczą się z nią aż do rana. Postanowił, że nocą będą badać korytarze i zastanowią się, gdzie najlepiej zastawić pułapkę na Skellina. Annie twierdziła, że powinni go zwabić do podziemnych pokojów pod uniwersytetem, żeby mogli uciec do budynku. Były to pokoje, w których Cherry nakrył Annie i Lilię. Zarumienił się, gdy sobie o tym przypomniał. W domu publicznym, w którym się wychowywał, spotykał kobiety zainteresowane wyłącznie innymi kobietami. Niektóre z nich zaś były w wieloletnich związkach. Według niego był to jeden z wielu sposobów na odnalezienie przyjemności, towarzystwa i miłości. Zdał sobie jednak sprawę, że dom publiczny był wyjątkowo tolerancyjnym miejscem. Ludzie z zewnątrz nie akceptowali niczego, co różniło się od ich własnych doświadczeń i gustów. I nie chodziło wyłącznie o tych z wyższych klas społecznych. W półświatku wcale nie było inaczej. Ciekawe, czy jej matka wie. Vesta zawsze lubiła myśleć, że jest lepsza od innych. Zawsze szukała w ludziach czegoś, co mogła skrytykować. Czasami wydaje mi się, że chciała być ze mną tylko dlatego, że jestem złodziejem. Dzięki temu czuła się ważniejsza niż większość osób, przynajmniej przez jakiś czas. Ostatnią rzeczą, jakiej chciał dla Annie, był brak akceptacji. Oczywiście nie miał nic przeciwko jej związkowi z Lilią, chociaż poczuł małe ukłucie zazdrości. Kiedyś kochałem maga Gildi, ale w zamian dostałem jedynie miłość przyjacielską. Pokręcił głową. Ale zrzędzę. Przyjaźń Sonei to cenna rzecz, a ja przecież znalazłem miłość gdzie indziej. Zastanawiał się, czy Annie miała wcześniej wielu kochanków, po czym przypomniał sobie, że opowiadała o jednym, który ją zdradził. Aha, to dlatego nigdy go nie znalazłem, bo to nie był on, tylko ona. Annie cicho westchnęła. Patrz, szepnęła. Tunel był zakończony murem, który jednak nie wyglądał zwyczajnie. Przytwierdzono do niego znajomy mechanizm otwierający ukryte drzwi. Cherry znalazł mosiężną zasłonkę wizjera. Była ciężka i ze starości zrobiła się zielona. Dał jednak radę ją odsunąć. Wyjrzał, ale za ścianą było całkowicie ciemno. Nic nie widać, powiedział. Chcesz spróbować je otworzyć? Spytała Annie. Zastanowił się przez chwilę. Kiedy puszczał wodze fantazji, oczyma wyobraźni widział groźnych więźniów albo uwięzione potwory, czekające tylko, by wyrwać się na wolność i zabijające wszystko, co stanie im na drodze. Pewnie znajdziemy tam kolejny stary schowek. Poza tym, z tego co widzę, nie ma tu zamka, który uniemożliwiałby otwarcie drzwi od drugiej strony. Pokiwał głową. Annie chwyciła za dźwignię i pociągnęła. Drzwi jednak ani drgnęły. Przyjrzawszy się mechanizmowi, Cherry zauważył rdze. Wokół spojeń były czarne grudki. Dotknął ich palcem. Były miękkie. Zapewne stary olej albo smar, który zgęstniał ze starości. Tym razem Cherry chwycił za dźwignię, po chwili zaś oboje na nią nacisnęli, również bez skutku. Idź po gola, rzekł Cherry. Ponownie wyjrzał przez wizjer, próbował nawet jednocześnie przyłożyć do niego lampę i zajrzeć. Za drzwiami panowała jednak nieprzenikniona ciemność. Po chwili uświadomił sobie, że wizjer mógł zostać zasłonięty. Wyjął z kieszeni wytrych, włożył go do środka i okazało się, że wizjer jednak nie jest niczym zatkany. Może to pułapka, którą dawno temu zastawił Akarin lub ktoś inny. Może przyświecał mu taki sam cel, co nam – zmylić i zatrzymać pościg. Kto wie, dlaczego w gildii postanowiono kiedyś wykopać te tunele. Usłyszał za sobą odgłos kroków i odwrócił się. Na widok drzwi Gol przewrócił oczami. Nie możesz zostawić żadnej zagadki bez odpowiedzi, co? Burknął. Cherry wzruszył ramionami. Gol popatrzył na niego znacząco, po czym podszedł do drzwi i chwycił za dźwignię. Pociągnął raz, przyjrzał się mechanizmowi, po czym znów złapał za uchwyt. Ostrożnie, lepiej, żeby rana się nie otworzyła, powiedziała Annie. Ochroniarz cofnął się o krok i rozejrzał się. Odszedł kawałek w głąb korytarza i coś podniósł. Wrócił z cegłą w ręce. To narobi sporo. Brzęk, który wypełnił korytarz, gdy Gol uderzył w mechanizm, był boleśnie głośny. Hałasu, dokończyła Annie. Okazało się jednak, że uderzenie przyniosło zamierzony skutek. Rozbiło czop zaschniętego oleju. Tym razem dźwignia ugięła się pod naciskiem. Serce Cherry'ego zabiło szybciej, gdy drzwi się otwarły. Były ciężkie. Druga strona pokryta była cegłami i zaprawą. Tworzyły tylną ścianę alkowy. Kiedy światło lamp rozjaśniło ciemność, ich oczom ukazały się stare drewniane szafki i stoliki. Cherry'ego ogarnęła fala rozczarowania. Nie do końca wiedział, co właściwie chciał tu znaleźć. Może ukryty skarb? Lepszą kryjówkę? Weszli do pokoju. Kiedy pomieszczenie zostało w całości oświetlone, wyczekiwanie ustąpiło obawie. W pokoju było czysto. Nie było kurzu ani gruzu. Cherry podszedł do jednego ze stolików. Stały na nim małe doniczki. W każdej z nich była ziemia i maleńka roślina. Jesteśmy na fa... zaczął Gol. Cicho! Rzuciła Annie. Cherry i Gol odwrócili się i zobaczyli, że Annie zagląda na niewielkie schody, trzymając jednak lampę tak, by nie wpadło na nie światło. Przysunęli się do miejsca, w którym stała i usłyszeli głosy. Po chwili ich uszu dobiegło skrzypnięcie przekręcanej klamki. Bez słowa popędzili do tunelu, a Gol zamknął za nimi drzwi. Serce Cherry'ego biło tak szybko, że poczuł ból w piersi. Annie przyłożyła oko do wizjera, a Gol ucho do ściany. Mimo cichych protestów Annie, rozbawiony Cherry delikatnie ją odsunął i zajął jej miejsce. W pokoju nie było już ciemno. Schodami w dół przesuwało się coś jasnego. Poczuł gorzką ulgę, gdy w zasięgu wzroku zobaczył magiczną kulę światła i dwoje magów. Jednym z nich była starsza kobieta, drugim młody mężczyzna. – Co się dzieje? – wyszeptała Annie. – Magowie rozglądają się. – Słyszysz ich Gol? – Ledwo. Odparł wilkolud. Mówi, że coś słyszał. Ona przytaknęła. Magowie pokręcili głowami i podeszli do stolików. Mężczyzna wziął do ręki roślinę, po czym odstawił ją niedbale, z widocznym gniewem. Kobieta o coś zapytała. Ten młody mówi, że jest pewny, relacjonował Gol. Umilkł. Cherry zaś usłyszał ciche głosy. Dłonią dał znać towarzyszom, żeby się nie odzywali, po czym przyłożył ucho do ściany. W takim razie nas wykiwali, powiedziała kobieta. Nie wyglądała na zaskoczoną. Zgadza się, dokładnie tak jak podejrzewałaś, odparł młody mag. Jeśli zapalisz ten ogrodowy chwast, tylko rozboli cię głowa. Przecież wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo zdobyć Nil. Nil? Cherry poczuł, jak krew gotuje mu się w żyłach. Gildia chce uprawiać Nil? Będziemy musieli próbować dalej, kontynuowała kobieta. Skellin musi go przecież gdzieś hodować i to w dużych ilościach. Jeśli odpowiednio zapłacimy, w końcu ktoś go zdradzi. Potrzebujemy tylko kilku nasion. Lepiej, żebyśmy nie potrzebowali ani jednego. Głosy zaczęły cichnąć. Cherry ponownie zajrzał przez wizjer i zobaczył, że magowie wchodzą po schodach, a światło znika wraz z nimi. Kiedy nagle całkowicie zgasło, domyślił się, że zamknęli drzwi. Odsunął się od wizjera, zasłonił go i przekazał Eni i Golowi, co usłyszał. — Po co Gildi Nil? — zapytała Eni, spoglądając wilkiem na drzwi. — Może ma jakieś właściwości lecznicze? — zasugerował Gol. — Może — zawtórował Cherry. Może teraz uzależniło się od niego więcej magów i chcą odebrać Skellinowi kontrolę nad dostawami. Może chcą wygryźć Skellina z jego interesu, powiedział Gol, i przestać hodować Nil, kiedy przejmą kontrolę nad całym handlem. Eni odwróciła się i popatrzyła na niego z przerażeniem w oczach. A co ze zwykłymi ludźmi, którzy się uzależnili? Przecież oni oszaleją. Ludzie półświatka zawsze dostawali to, czego chcieli. A Gildia nigdy nie była w stanie ich powstrzymać, przypomniał jej Cherry. Córka nie wyglądała na przekonaną. Nigdy się tego nie pozbędziemy, co? Powiedziała szeroko otwierając oczy, gdy w pełni sobie to uświadomiła. Wpakowaliśmy się w to na zawsze. Pewnie tak, zgodził się Cherry. Gol pokiwał głową. A może jeśli Gildia zdobędzie trochę Nilu i go zbada, to znajdą sposób, żeby tak nie uzależniał. Eni nadal miała posępną minę. Moim zdaniem ucieczka tą drogą to to samo, co ucieczka na uniwersytet. Cherry popatrzył na drzwi. Nie wiemy, czy na górze cały czas są magowie. Pewnie ktoś będzie pilnował wejścia, jeśli uda im się zdobyć więcej nasion. Ale może tylko jeden czy dwóch służących. Skellin raczej pójdzie za nami tędy niż na uniwersytet, dodał Gol. Dlatego zastawienie pułapki tutaj może okazać się dobrą zagrywką. Możliwe. Ale lepiej nie mówmy Gildi, że już wiemy, że próbują tu hodować Nil, dopóki nie będziemy do tego zmuszeni. Złe wspomnienia? Sonea z zaskoczeniem popatrzyła na Regina. Tak dobrze to widać. Od kiedy powóz zaczął się powoli wspinać na górskie ścieżki, próbowała się pozbyć mrocznych i ponurych uczuć. Na początku zlekceważyła je jako skutek przemęczenia i zmartwień. Po pewnym czasie zaczęła jednak zauważać szczegóły, drzewa czy skały i była przekonana, że to te same, które widziała w czasie ostatniej podróży. Na pewno to umysł płata jej figle. Nie mogę mieć aż tak dobrej pamięci. Wzruszyła ramionami, nie za bardzo wiedząc, co odpowiedzieć. Regin pokiwał głową i odwrócił się. Na początku Sonea myślała, że rozmowa się urwała dlatego, że jego uwagę przyciągnął widok za oknem. W przeciwieństwie do niej nigdy tędy nie jechał. Teraz zastanawiała się, czy to jej wina, że zapadło milczenie. Od jakiegoś czasu nie miała ochoty na rozmowę. Czy to tu się wtedy zatrzymaliśmy? Zauważyła lukę pomiędzy drzewami, a za nią pola i drogi biegnące w dal, poprzecinane rzekami oraz ścieżkami i innymi utworzonymi przez ludzi granicami. A jednak drzewa wydawały się niewysokie. Przez ostatnie 20 lat z pewnością bardziej by urosły. Ale przecież we wspomnieniach wiele rzeczy wyolbrzymiamy. Chociaż myślałam, że to dotyczy tylko rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa, bo wtedy byliśmy mali. Co się dzieje? Zapytał Regin. Zdała sobie sprawę, że się pochyliła, by lepiej widzieć, co jest za oknem. Oparła się z powrotem na siedzeniu i wzruszyła ramionami. Wydawało mi się, że coś rozpoznałam, pokręciła głową. Miejsce, w którym kiedyś się zatrzymaliśmy. Czy coś się tam stało? Niezupełnie. Niewiele rozmawialiśmy w czasie tamtej podróży. Nie mogła powstrzymać się od uśmiechu, a Karin się do mnie nie odzywał. Ale widziałam, że na mnie patrzy, pomyślała. Był na mnie zły. Regin uniósł brwi. O co? O to, że postarałam się, by wygnali mnie razem z nim. Dlaczego miałby się o to gniewać? Miał plan, a przynajmniej wtedy tak mi się wydawało, żeby schwytali go i Hani i żeby wszyscy magowie gildii się o tym dowiedzieli. Regin szerzej otworzył oczy. Odważna decyzja. O tak, bardzo szlachetna, odparła oschle. Zaszokować magów gildii, żeby uświadomili sobie grożące im niebezpieczeństwo, właśnie wtedy, gdy poświęcili jedyną osobę, która mogła im w jakikolwiek sposób pomóc. Uniósł brwi. Ale przecież nie był jedyną osobą. Byłaś jeszcze ty. Pokręciła głową. Za mało wiedziałam. Nie potrafiłam nawet stworzyć pierścienia z krwawym klejnotem. Nie pokonalibyśmy ich ani ich, gdyby Akkarin nie przeżył. Ale przecież nie dlatego z nim poszłaś, upomniała się w myślach. Zrobiłaś to, bo nie mogłaś pozwolić mu zginąć. Miłość jest samolubna. Zmuszając go, by mnie chronił, zmusiłam go, by sam nie dał się zabić. To musiały być przerażające tygodnie. Pokiwała głową. Nagle jednak jej myśli powędrowały ku zdrajcom. Zawsze podejrzewała, że Akkarin nie wyjawił jej wszystkiego o swym pobycie w Sahace. Pewnego dnia mistrz Danel, zbierając fakty do swojej książki, zapytał ją, czy jest ziarno prawdy w plotce, że Akkarin potrafił czytać powierzchowne myśli człowieka, nie dotykając go. Nie pamiętałaby Akkarin coś o tym wspominał. Ludzie wierzyli, że miał mnóstwo niezwykłych umiejętności, jeszcze zanim się okazało, że zna czarną magię. Może rzeczywiście to potrafił, ale trzymał to w tajemnicy, podobnie jak swoją umowę ze zdrajcami. Zawartą, a jakże samą królową zdrajców, choć może wtedy jeszcze królową nie była. Pamiętam, jak mówił mi, że czarnej magii nauczył go mężczyzna. Celowo skłamał, żeby ukryć istnienie zdrajców? Trochę boli, że nie ufał mi na tyle, żeby powiedzieć mi prawdę, ale wtedy przekonywałabym go, że nie powinien łamać obietnicy danej komuś, kto uratował mu życie. Westchnąwszy, spojrzała przez okno na słońce wiszące nisko na niebie. Z końcowego etapu wspinaczki do fortu pamiętała gołe skały i rzadko występującą roślinność. Choć tu i ówdzie widać było ciągi skał, drzewa nie rosły jeszcze tak rzadko, jak to zapamiętała. Dotrzemy później niż planowałam, może nawet po zmroku. Spięła się, gdy szarpnęło nimi w bok na zakręcie. Zaskoczona przysunęła się blisko do okna, zastanawiając się, dlaczego powóz zmienił kierunek. I już zamrugała, gdy niespodziewanie oślepiła ją jasność płonącej na żółto w wieczornym słońcu wysokiej, okrągłej ściany, którą mieli przed sobą. Właściwie wcale nie jest tak późno, pomyślała. Tę nagą ziemię, którą pamiętam, musiały porosnąć drzewa. Jesteśmy na miejscu, zwróciła się do Regina. Usiadł obok niej, by móc patrzeć przez okno po drugiej stronie. Obserwowała jego minę. Zauważając ten sam podziw, który sama odczuwała, gdy jako młoda kobieta po raz pierwszy ujrzała fort. Budynek miał formę ogromnego, wykutego w litej skale walca, który obejmował przestrzeń pomiędzy dwoma wysokimi, prawie pionowymi skalnymi ścianami. Znów wyjrzała przez okno i zauważyła, że frontowa ściana nie jest tak nieskazitelnie gładka, jak ją zapamiętała. Do wypełnienia dużych pęknięć i dziur użyto kamienia innego koloru. W ten sposób zapewne naprawiono szkody po najeździe Ichanich. Wzdrygnęła się na wspomnienie rozegranej tu bitwy, którą wszyscy magowie obserwowali dzięki temu, że wojownik dowodzący posiłkami w forcie, mistrz Makin, przekazywał ją w myślach, dopóki nie zginął z rąk najeźdźców. Powóz zatrzymał się u stóp wieży. Na powitanie wyszedł im odziany w czerwone szaty mag i kapitan jednostki straży w forcie. Sonea odblokowała i otworzyła drzwiczki za pomocą magii, po czym przez chwilę patrzyła na Regina. Emocje malujące się na jego twarzy sprawiały, że odmłodniał i wyglądał niemal chłopięco. Przez chwilę przypomniała go sobie jako młodego, uśmiechniętego mężczyznę, ale nie do końca była przekonana, że to prawdziwe wspomnienie. Z tego, co pamiętała, w tym wieku jego uśmiech był zawsze pełen złośliwego triumfu i zadowolenia. Nie trwało to jednak długo, pomyślała, wysiadając z powozu. Właściwie to nie pamiętam, żeby przez ostatni rok się uśmiechał, chyba że przez grzeczność albo ze współczuciem. Ku swojemu zaskoczeniu posmutniała na tę myśl. To bardzo nieszczęśliwy człowiek, uświadomiła sobie. Witaj, czarny magu Soneo, rzekł mag w czerwonych szatach. Jestem strażnik Orton, a to kapitan Petur. Kapitan ukłonił się. Witajcie w forcie. Strażniku Ortonie. Sonea skinęła głową. Kapitanie Petur, dziękujemy za miłe powitanie. Czy nadal zamierzacie tu przenocować? Spytał Orton. Tak. Tytuł strażnika ustanowiono dla przywódcy magów, którzy obecnie strzegli fortu wraz z podlegającymi im wojownikami, nie posługującymi się magią. W gildii obawiano się, że żaden mag nie zgłosi się na to stanowisko. Dlatego oferowano dodatkowe korzyści zapewniające wpływy i majątek. Okazało się, że niepotrzebnie. Strażnik Orton i jego poprzednik walczyli z sahakańskimi najeźdźcami i z determinacją stawiliby zdecydowany opór każdemu najeźdźcy krali. Tędy, zaprosił ich Orton, wskazując otwarte wrota u podstawy wieży. Sonę przeszedł dreszcz, gdy rozpoznała biegnący za wrotami tunel. Weszli do zacienionego wnętrza. Drogę oświetlały lampy, dzięki czemu widać było kolejne miejsca, gdzie dokonano napraw oraz dodano pułapki i przeszkody. Mamy tu tablicę pamiątkową na cześć tych, którzy zginęli w tym miejscu na początku najazdu, zwrócił się do niej Orton. Wskazał odcinek ściany, który mieli przed sobą. Kiedy się do niego zbliżyli, oczom Sonei ukazała się lista imion. Zatrzymała się, by je przeczytać. Znalazła imię mistrza Makina. Pozostałych imion nie znała. Wśród ofiar było wielu zwykłych członków straży. W górnej części listy znajdowały się dłuższe imiona, łącznie z nazwą domu i nazwiskiem rodowym, mężczyzn z najwyższej klasy społecznej, którzy chcieli zrobić karierę w straży i którym zapewniono wpływy i poważanie. Jednak stacjonujący w tamtych czasach w forcie mężczyźni niejednokrotnie byli nieudacznikami i awanturnikami, których wysłano tam z wiarą, że w takim miejscu nie narobią problemów. A nawet gdyby narobili, to i tak nie dowiedziałby się o tym nikt, kogo mogłoby to obchodzić. Ponad tymi imionami umieszczono imiona magów. Nazwiska rodów i nazwy domów były znajome, ale Sonea była wtedy za młoda i zbyt krótko należała do gildii, by znać któregokolwiek z nich osobiście, poza jednym. Jej wzrok przyciągnęło imię Ferguna. Poczuła nieprzyjemną mieszankę niechęci, litości i wyrzutów sumienia. Był ofiarą wojny. Mimo wszystko nie zasłużył na to, by jakiś sahakański mag go zabił, wydzierając z niego całą energię. Nie zmienia to jednak faktu, że nie był dobrym człowiekiem. Z tą myślą sprzeczne emocje odpłynęły. Sonea zrozumiała, że można odczuwać smutek z powodu czyjejś niesprawiedliwej śmierci i jednocześnie nie starać się o nim myśleć jako o człowieku lepszym niż był w rzeczywistości. Poza tym jego imieniem nazwano gościniec. Odwróciła się. Z pewnością by go to zbulwersowało, ale z zupełnie innego powodu niż mnie. Strażnik Orton przywiódł ich pod ciemne, wąskie drzwi. Nastąpiła skomplikowana procedura, podczas której przedstawił siebie, kapitana i gości, po czym usłyszeli całą serię różnych odgłosów, kiedy otwierano mechanizm blokady. Kiedy drzwi się otworzyły, Sonea z rozbawieniem zauważyła, że były grube napięć i zrobione z żelaza. Weszli do sali, po czym procedura się powtórzyła przy kolejnych, równie ciężkich drzwiach. Mieszkańcy fortu nie chcieli ryzykować. Drzwi otwierały się na wąski, kręty korytarz, prowadzący stromo pod górę. Wystające po obu stronach rury nasuwały myśl, że można było go zalać. Wodą czy czymś mniej przyjemnym. Fizyczne przeszkody niekoniecznie powstrzymałyby maga. Mogłyby jednak zmusić go do zużycia mocy albo opuszczenia tarczy, czy też zaskoczyć go, zanim znalazłby odpowiedni sposób na odparcie ataku. Korytarze zaprojektowano w formie labiryntu, mającego mylić i dezorientować, jednocześnie dając uciekającym czas na wydostanie się z fortu. Kiedy dotarli do końca korytarza, Orton się zatrzymał i popatrzył na Sonee. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że sahakanie wiedzą o twoim przyjeździe. Spojrzała na niego, a po jej plecach przebiegł dreszcz. Czemu pytasz? Droga na pewno jest obserwowana. Patrole znalazły ślad i inne dowody po kyraliańskiej stronie gór. Oczywiście sahakańską stronę możemy obserwować jedynie z daleka. Nasi strażnicy zauważyli jednak kręcące się w okolicy grupki mężczyzn. Ichani? Orton zmarszczył brwi. Raczej nie. Ichani nie noszą przy sobie porządnych zapasów. Kimkolwiek są ci ludzie, nie starają się zacierać za sobą śladów, kiedy zapuszczają się na naszą stronę. Podejrzewam, że nawet nie zdają sobie sprawy, że są już na naszym terytorium. W końcu nie namalowaliśmy linii w miejscu, gdzie biegnie granica. Myśl, że Ichani regularnie zapędzają się na tereny Kyralii, nie była pocieszająca. Jednakże mieszkający w górach wygnańcy zawsze byli zdezorganizowanymi szumowinami, atakującymi raczej siebie nawzajem niż pechowych podróżników. Upokarzający był fakt, że najeźdźcom, którzy niemal zdobyli Kyralię, udało się tego dokonać tylko dlatego, że jeden z nich miał na tyle silną osobowość, że zjednoczył ich garstkę i zajęło mu to wiele lat. Gdyby była to zorganizowana sahakańska armia, nie udałoby się jej wówczas powstrzymać. Teraz też mogłoby się nie udać. Tymczasem Sonea, jedna z niewielu osób, które mogłyby bronić Kyralii, zmierza do samej Sahaki, by ratować syna. Pozostaje mi mieć nadzieję, że Kallen i Lilia wystarczą, jeśli Sahakanie postanowią wykorzystać moją nieobecność. Jedno jest uzależnione od Nilu, drugie młode i naiwne. Nagle zakręciło jej się w głowie i zrobiło niedobrze. Pora przestać o tym myśleć, powiedziała sobie. Kim w takim razie według ciebie są ci ludzie? Zapytała. To szpiedzy. Króla Sahaki? Orton przytaknął. A kogóż by innego? Faktycznie, kogóż by innego. Przeszedłszy przez kilka wijących się korytarzy, dotarli do jadalni, która pomieściłaby 10 osób. Stół nakryto przedniej jakości zastawą. 3 kobiety i 2 mężczyzn wstało z miejsc i czekało, aż zostaną przedstawieni. Było to 2 niższej rangi kapitanów z żonami oraz żona nieobecnego kapitana. Orton zaprosił wszystkich, by usiedli, zajął swoje miejsce i poprosił służącego o podanie posiłku. Jedzenie było zaskakująco smaczne. Orton wyjaśnił, że według niego jedzenie czyni cuda, jeśli chodzi o morale stacjonujących tu osób, które muszą żyć z dala od Imardinu i w ciągłym zagrożeniu, a handel przynosi korzyści również miejscowym farmerom i myśliwym. Posiłek nie przebiegał jednak w całkowicie luźnej atmosferze. Jedzącym kilka razy przerywali strażnicy, przekazujący wiadomości lub raporty. Z początku Sonea uważnie się im przysłuchiwała, sądząc, że musiało się stać coś ważnego. Okazało się jednak, że to rutynowe procedury, których nigdy nie zaniedbywano, nawet w trakcie obiadów z magami wysokiej rangi. Pozostali goście byli do tego przyzwyczajeni i nie przerywali konwersacji. Sonea zdała sobie sprawę, że przestała zwracać uwagę na raporty, dopiero gdy Orton przerwał jej rozmowę z kapitanem Peturem. Czarny magu Soneo! Zwrócił się do niej uroczystym i oficjalnym tonem. Odwróciwszy się do niego, zauważyła, że choć jego twarz była spokojna, oczy zdradzały niepokój. Tak, strażniku Ortonie? Otrzymaliśmy właśnie dziwną wiadomość. Podał jej kawałek papieru, złożony wzdłuż dziwnych, zbiegających się linii. Stojący na warcie strażnicy, którzy ją otrzymali, powiedzieli, że kartka szybowała w powietrzu jak ptak, po czym wylądowała u ich stóp. Popatrzyła na staranny charakter pisma i serce zamarło jej w piersi. Nie wiedziała jednak, czy z ekscytacji, czy może z niepokoju. Czarny mag Sonea powinna pozostać w forcie do chwili, gdy będzie możliwość zapewnienia jej bezpiecznego przejazdu. Wkrótce przekażemy kolejne instrukcje. Pod wiadomością narysowano symbol. Koło z nabazgraną wewnątrz spiralą. Lorkin opisał go administratorowi Osenowi. Zdrajcy powiedzieli mu, iż w ten sposób będą się podpisywać. Przebiegł ją dreszcz emocji. Wkrótce sama oceni ludzi, którzy tak zaimponowali Lorkinowi i wiele lat temu pomogli Akkarinowi wydostać się z niewoli. Za pomocą magii Sonea zawiesiła kartkę w powietrzu i podpaliła ją. Gdy został z niej tylko popiół, wśród pozostałych gości dało się słyszeć pomruk zaskoczenia. Sonea zwróciła się do Ortona z uśmiechem. Strażniku Ortonie, myślę, że ci szpiedzy nie będą dłużej stanowili problemu. Po kilku nocach spędzonych na zimnej kamiennej podłodze nie powinienem mieć problemu z zaśnięciem w normalnym łóżku. Co się ze mną dzieje? Lorkin czuł, że całe jego ciało jest spięte. Próbował się przeciągać, uspokoić oddech i odprężyć w miękkiej pościeli, ale nie mógł znaleźć sobie miejsca. Poza tym za każdym razem, gdy jego umysł osiągał ten stan, kiedy myśli swobodnie błądzą tuż przed zaśnięciem, wracały wspomnienia o niewolnicy, a to wcale nie pomagało. Nie chciał o niej myśleć, a jednak myślał. Przyjęła od niego wodę z takim zapałem, jak gdyby wiedziała, co w niej było. Może rzeczywiście była zdrajczynią. Na początku próbowała ukryć skutki działania trucizny, a potem musiała wiedzieć, co wypiła. W końcu nie była już w stanie zachować milczenia. Gdyby strażnik nie wywlókł jej z celi, Lorkin nie wytrzymałby i by ją uzdrowił. W wybuchu nagromadzonej frustracji i obrzydzenia do samego siebie rzucił w mężczyznę dzbanem z wodą, który jednak uderzył w kraty i rozbił się na kawałki. Jakiś czas później pojawił się u niego Asahaki, który go przesłuchiwał. Lorkin spodziewał się, że Sahakanin będzie pękał z zadowolenia i wygada się, że od początku dążył do tego, żeby dziewczyna umarła. On jednak zbadał jej ciało w milczeniu. Nie odezwał się do Lorkina i wyszedł ze zmartwioną miną. Następnego ranka mężczyźni, których Lorkin wcześniej nie widział, zabrali go z celi i zaprowadzili na niewielki dziedziniec. Gdy powóz, do którego kazali mu wsiąść, podjechał pod dom gildii, Lorkin zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie śni wyjątkowo realistycznego snu. Ale to nie był sen. Król go uwolnił. Nie usłyszał żadnych wyjaśnień, żadnych przeprosin za uwięzienie. Niczego oprócz zakazu opuszczania domu. Dlaczego? Lorkin przewrócił się na bok. Nad jego głową lekko jarzyła się kula światła, a drzwi chroniła bariera. Utrzymując je, zużywał resztki mocy od Tywary. Choć nie spał w tym samym pokoju, w którym zginęła Riva, wrażenie, że ktoś zakrada się do jego łóżka, było wyjątkowo wyraźne i niemiłe, mimo że wtedy wszystko zaczęło się od raczej przyjemnych odczuć. Nie mógł przestać sobie wyobrażać, że ktoś czai się w ciemności albo że obok niego leżą zwłoki. Niewidzącymi oczami wpatrzone w sufit, jak u niewolnicy w więzieniu. Wpatrywał się w żarzącą się kulę i porzucił wszelką nadzieję na sen. Potem otworzył oczy i choć nic się nie zmieniło, wiedział, że upłynęło trochę czasu. Musiał zasnąć, kiedy tylko przestał się o to starać. Dlaczego zatem się obudził? Nie pamiętał żadnego snu ani koszmaru. Łoskot dobiegający z centralnego pokoju zmroził mu krew w żyłach. Lorkin zamarł w bezruchu. Zmusił się, by odwrócić głowę i zobaczył światło w sąsiednim pokoju. Ktoś tam jest. Opuścił barierę w drzwiach i stworzył ją wokół siebie, po czym wstał i ostrożnie podszedł do wejścia. Po środku znajdowało się dwoje niewolników. Młody mężczyzna leżał na podłodze, a przy nim kucała kobieta w średnim wieku. Jedną rękę przyciskała mu do czoła, a w drugiej trzymała nóż. No nie, znowu. Po chwili mężczyzna zamrugał. Żył. Czyta w jego myślach, uświadomił sobie Lorkin. Kiedy podniosła na niego wzrok, rozpoznał jedną z niewolnic z kuchni. Lorkinie, powiedziała. Uwolniła skronie mężczyzny z uścisku swoich dłoni i podniosła się. Jestem Savi. Królowa przesyła pozdrowienia. Lorkin pokiwał głową. Co u niej słychać? Zapytał odruchowo, po czym zdał sobie sprawę, że powinien jej dziękować, bo mężczyzna prawdopodobnie chciał go zabić. Zmarła. Przez jej twarz przebiegł grymas. 2 dni temu. Och. Na wspomnienie zawadiackiego spojrzenia Zarali i jej poczucia humoru ogarnęła go fala smutku. Przykro mi to słyszeć. Lubiłem ją. Po chwili nasunęła mu się pewna myśl. Czy ona... jak... Jej długie życie zakończyło się w naturalny sposób. Savi wyprostowała się. Na jej miejsce wybrano Savarę. Lorkin ponownie pokiwał głową, nie wiedząc, czy wypada mu wyrazić radość z wyboru nowej królowej, gdy poprzednia zmarła tak niedawno. Kobieta przekazała mu te informacje w rzeczowy sposób, który sugerował, że nie oczekuje komentarza. Lorkin był zadowolony, że to właśnie Savara została nową królową. Nie tylko dlatego, że wiele razy mu pomogła i była przełożoną Tywary, ale dlatego, że była mądra, sprawiedliwa i miała otwarty umysł. Kobieta szpieg odwróciła się w stronę głównego wejścia do pokoju. Chwilę później do środka wszedł Danyl z inną niewolnicą. Popatrzył na mężczyznę na podłodze, który nie ruszał się, mimo że był przytomny i wpatrywał się w nich wszystkich, potem zaś na Savi i Lorkina. Co się stało? Zapytał. Lorkin wzruszył ramionami. Jeszcze nie do końca wiem. Odwrócił się w stronę Savi. Ostatnio znikają stąd niewolnicy, a zamiast nich pojawiają się inni. Podejrzanie to wygląda. Poinformowała ich. Ten tutaj, wskazała na mężczyznę na podłodze, wcale nie jest niewolnikiem. Jest niskiej rangi magiem. Zaproponowano mu ziemię i status Asahakiego w zamian za udawanie niewolnika i pomoc w porwaniu Lorkina. Porwaniu? Powtórzył Danyl. Znowu? Rozbawiona popatrzyła na nich cieplejszym wzrokiem. To nie my. Ofertę złożył mu przyjaciel. Wierzy, że pochodzi ona od samego króla, choć nie ma na to dowodu. Oczywiście. Daniel rozejrzał się po pokoju i zatrzymał wzrok na niewolnicy, która przyprowadziła go do pokoju. A czy jej można... ufać? Tak, odparła zdrajczyni. To dobrze. Daniel spojrzał na młodą kobietę. Czy mogłabyś obudzić ambasadora Tayenda i przyprowadzić go tutaj? Niewolnica przytaknęła i pośpiesznie wyszła. Lorkin zauważył, że nie rzuciła się na podłogę, ani nawet się nie ukłoniła. Daniel był zbyt zamyślony, żeby to dostrzec. Podszedł do mężczyzny i przyjrzał mu się. Nie jest związany, mruknął. Odebrałam mu siły, odparła Savi. Mam go zabić? Nie, w każdym razie jeszcze nie teraz. Chociaż nie powinniśmy przy nim rozmawiać. Kobieta wzruszyła ramionami. Twarz mężczyzny pokryła świetlista bańka. Nie będzie was słyszał ani widział. Przy okazji jestem Savi. Dziękuję za interwencję, Savi, powiedział Daniel. A zatem on twierdzi, że za wszystkim stoi król? Pokiwała głową. A Makira prawdopodobnie zamierzał winą za porwanie Lorkina obarczyć zdrajców. A wtedy mógłby przeczytać jego myśli. Mógłby spróbować. Poprawiła go. Torturami zmusić go do wyjawienia informacji, a potem go zabić i upozorować wszystko tak, żeby wina spadła na zdrajców. Po plecach Lorkina przebiegł dreszcz. Przed oczami pojawił mu się obraz torturowanej niewolnicy. Nie wiem, czy wytrzymałbym tak długo jak ona. Uwagę wszystkich przyciągnął ruch w drzwiach. Do środka wszedł Tayent, a za nim młoda niewolnica. Popatrzył na leżącego plackiem mężczyznę, na Savi, Lorkina i Daniela, po czym w milczeniu wysłuchał powtórzonej mu rozmowy. Najważniejsza w tej chwili jest reakcja króla, gdy dowie się, że jego plan się nie powiódł, powiedział. Nie mamy żadnego dowodu, że to on za tym stoi. A taka sugestia byłaby zniewagą. Może też stwierdzić, że dla jego bezpieczeństwa będzie musiał zabrać Lorkina z domu gildii. Popatrzył na młodego maga. I umieścić go gdzieś, gdzie nikt go nie znajdzie. Lorkin skrzywił się. A nie możemy udawać, że nic się nie stało? Daniel i Tayent wymienili spojrzenia. Moglibyśmy, rzekł Tayent. Gdyby nie on. Nie możemy go zabić. Jest własnością króla. Daniel zmrużył oczy, patrząc na leżącego. Właściwie, gdybyśmy wszyscy udawali, że jest zwykłym niewolnikiem, moglibyśmy powiedzieć, że przyłapaliśmy go na używaniu magii i zażądać jego usunięcia. Moglibyśmy poczekać, aż odzyska siły, albo będą się zastanawiać, jakim sposobem zdołaliśmy pozbawić go mocy. Nie możemy go odesłać. Wie, że Savi jest zdrajczynią, sprzeciwił się Lorkin. Jeśli powie o tym królowi, narazi ją na niebezpieczeństwo. Daniel popatrzył na Savi. Masz jak się stąd wydostać? Pokręciła głową. Dom jest uważnie obserwowany w dzień i w nocy. Jedzenie i inne zapasy są tu dostarczane. Niewolnicy, którzy próbowali wyjść po inne rzeczy, zostali zatrzymani. Spojrzała na szpiega. Król i tak może potraktować jego obecność jako pretekst, żeby odesłać Lorkina w bezpieczniejsze miejsce. Podejrzewam, że Amakira może mieć tu jeszcze innych szpiegów. W milczeniu wymienili zatroskane spojrzenia. Daniel westchnął i popatrzył na Lorkina. Musimy cię jakoś wywieźć z Sahaki. Jak najbardziej się zgadzam, mruknął Tayent. Popatrzył na Savi. Podejrzewam, że to ograniczanie niewolników oznacza, że twoi ludzie nie mogą tego zorganizować. Gdybyśmy mogli, już byśmy to zrobili. Daniel pokręcił głową. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Nie oczekuję, że dowiem się wszystkiego, ale im więcej wiem, tym łatwiej mi podejmować decyzje. Gdybym wcześniej ci o tym powiedziała, musiałabym wyjawić, kim jestem, zauważyła Savi. Daniel odwrócił się do zdrajczyni. Wyjawiłaś teraz i okazuje się, że możemy na tym skorzystać. Mogłabyś przeczytać myśli wszystkich niewolników? Dowiedzieć się, którzy są szpiegami Amakiry i czy są wśród nich jacyś magowie. Z ociąganiem pokiwała głową. Tak, powiedziała niechętnie. Lorkin zmarszczył brwi. Ale wtedy wszyscy niewolnicy dowiedzą się, kim ona jest. Tylko jak inaczej się dowiemy, którzy niewolnicy są szpiegami albo planują porwanie? Nagle uświadomił sobie, że istnieje inne wyjście, a po jego plecach przebiegł dreszcz. Nie tylko ona w domu gildii potrafiła czytać w myślach. Jeśli jednak Lorkin przyzna się, że to potrafi, wyjawi znacznie, znacznie więcej. W końcu i tak będę musiał, a nie pozwolę, żeby przeze mnie torturowano i zabito kolejną kobietę. Ja się tym zajmę, powiedział. Daniel i Tajent odwrócili się i popatrzyli na niego szeroko otwartymi oczami. Wiesz jak? Tajent uniósł brwi. Ojej! Lorkin zauważył, że Daniel spochmurniał. Przygotował się więc na słowa krytyki, ten jednak tylko pokręcił głową. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Tajendzie, powiedział. Sonea umiała czytać w myślach, zanim nauczyła się czarnej magii. Tajent odetchnął z ulgą. Naprawdę? Myślałem, że tylko czarni magowie potrafią przeczytać myśli osoby, która tego nie chce. Daniel zacisnął usta w ponurym uśmiechu. Pozwalamy ludziom w to wierzyć. Podobnie jak czarna magia, czytanie w myślach należy do umiejętności, których zbyt łatwo można by było nadużywać. Tajent odwrócił się do Lorkina i obrzucił go bystrym i zadumanym spojrzeniem. Zastanawia się, czego jeszcze się nauczyłem. Czy powinienem im teraz powiedzieć prawdę? Wzbudzę podejrzenia, jeśli będę ją zbyt długo ukrywał. Czy to kolejna z informacji, których mi nie przekazałeś, żebym nie mógł ich wyjawić w trakcie ewentualnego przesłuchania? Spytał Daniel. Lorkin przytaknął. Ma rację. Teraz jeszcze nie mogę mu powiedzieć. Cóż. Daniel zwrócił się do Savi. Zablokuję w takim razie wszystkie wyjścia do domu, żeby nikt nie próbował uciec. Tymczasem obudź nadzorcę niewolników i wyślij go do pokoju pana. Lorkin rozkaże mu przyprowadzić wszystkich niewolników w celu przeczytania ich myśli. Popatrzył na niedoszłego porywacza. Powinniśmy go gdzieś zamknąć. Westchnął. Ciężko to nazwać planem, ale zyskamy przynajmniej trochę czasu, żeby wymyślić coś lepszego.